Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o infekcjach grypowych i powikłaniach związanych z tą chorobą. Grypa, choroba o łacińskiej nazwie influenza, jest wirusową infekcją znaną od dawna. Z historii znamy jej nazwy powstające z powodu epidemii albo pandemii, jako choroby włoską, niemiecką, rosyjską lub francuską czy hiszpankę, które dotyczyły epidemii ogarniającej całe kraje, a nawet pandemii ogarniającej kontynenty. Z historycznych opisów wiadomo, że pandemie dziesiątkowały w przeszłości ludność i liczbę ofiar grypy podczas pandemii w latach 1918-20 ocenia się na 20 milionów. W 1957 roku podczas pandemii grypy azjatyckiej chorowało ponad 1,5 miliarda ludzi, a pandemia w 1968 spowodowana wirusem Hongkongu objęła w samych USA 40 milionów osób. Pod koniec 1968 roku pandemia z USA przywędrowała do Europy, gdzie zmarło z powikłań ponad 100 tysięcy ludzi. W Polsce liczba zachorowań sięgała 4,5 miliona osób. Grypę zalicza się do chorób społecznych, gdyż jako szeroko rozpowszechniona atakuje ludzi nie tylko w czasie epidemii, ale też między epidemiami. Inną cechą społecznych chorób jest konieczność zbiorowych wysiłków przy jej zwalczaniu, gdyż indywidualne zabiegi nie są w stanie opanować schorzeń. W USA rocznie na grypę choruje od 10 do 20% populacji, z czego dzieci stanowią 30, a nawet 40%. W 15-milionowej Holandii co roku do 4 tysięcy ludzi umiera z powodu komplikacji pogrypowych. W grupie ludzi powyżej 60 roku życia śmiertelność z powodu grypy szacowała się nawet 95%. Także w Polsce szczyt zachorowań na grypę i choroby związane z grypą, grypopodobne, w zależności od sezonu epidemicznego, choruje od kilku milionów ludzi. Zwykle zachorowalność jest największa w pierwszym kwartale, zbierając żniwo w postaci albo zachorowań, albo powikłań pogrypowych i zgonów. Zakażenia spowodowane przez wirus grypy dotyczą ludzi we wszystkich przedziałach wiekowych, począwszy od niemowląt aż po ludzi w sędziwym wieku. Infekcje grypowe, podobnie jak zakażenia wirusami paragrypowymi, są w związku z tym poważnym zagrożeniem i problemem zdrowia publicznego, jaki mobilizuje dostępne metody profilaktyki i kontroli w celu zmniejszenia skutków nie tylko zdrowotnych, ale także ekonomicznych. Wydaje się, że te ekonomiczne, zwłaszcza ostatnio, przedkładane są nad zdrowotne, co jest niestety dużym problemem współczesności. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o aktualnym zagrożeniu ptasią grypą, które zwłaszcza jesienią wykorzystywano do propagowania szczepień przeciwko grypie sezonowej. Nie negując zagrożenia problemem ptasiej grypy, chciałabym jednak powiedzieć, że narastająca zwłaszcza medialna panika zapewne nie tylko zmobilizowała do szczepień przeciwko grypie sezonowej, nakręcając koniunkturę francusko-niemieckich koncernów, ale także służby zdrowia wielu krajów do zakupu przeciwwirusowego Tamiflu. Tamiflu produkowany jest jedynie przez firmę Roche, stanowiąc jakąś formę profilaktyki, jednak nie we wszystkich przypadkach jest skuteczny, o czym także wiadomo. Jak do tej pory nie ma środka idealnego, nadal trwają poszukiwania i badania nad wyprodukowaniem przeciwwirusowej szczepionki. Bogate koncerny farmaceutyczne zapewne nieźle wzbogaciły się, ale z drugiej strony skutkiem wytworzonej medialnej paniki są ogromne straty finansowe hodowców drobiu, zwłaszcza we Francji, w Niemczech i Holendrów, gdyż spadło i spada spożycie drobiu, czemu ostatnio próbują zapobiegać komisarze, publicznie spożywając ich, zachęcając do jedzenia mięsa drobiowego. Problem był poruszany na Komisji Środowiska także w Brukseli i myślę, że warto byłoby zreflektować stan zdrowia drobiu i przyczyny szerzenia się epidemii. Zapewne scentralizowanie hodowli drobiu Nienaturalne metody egzystencji ptactwa i żywienia kurcząt i kur są sprzyjającym czynnikiem osłabienia odporności i przenoszenia się wirusa ptasiej grypy. Jak widać, przyroda sama się broni przed degradacją, jaka jest serwowana nam przez finansowy punkt widzenia biznesmenów i Komisji Europejskiej, nieuwzględniających naturalnych praw rządzących środowiskiem naturalnym. Światowa Organizacja Zdrowia już w 1947 roku zaproponowała program badań epidemiologicznych i wirusologicznych w postaci międzynarodowego nadzoru nad grypą. Światowa Sieć Monitorowania Grypy powstała w 1952 roku pod patronatem WHO. Aktualnie Sieć Monitorowania Grypy tworzą cztery centra współpracujące ze sobą w Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA oraz 112 instytucji z 83 krajów stanowiących Krajowe Ośrodki do Spraw Grypy. Dzięki ścisłej współpracy Krajowe Ośrodki do Spraw Grypy na bieżąco wymieniają informacje sytuacji epidemiologiczno-wirusologicznej na całym świecie. Sieć monitorowania umożliwia dwa razy do roku aktualizację rekomendacji szczepów, jaka ma miejsce wiosną dla półkuli północnej, jesienią dla półkuli południowej. W ramach rutynowej działalności co roku trafia aż 175 tysięcy próbek i w oparciu o te zalecenia WHO produkuje 250 milionów szczepionek, znaczy produkowanych jest na podstawie zaleceń WHO. Decyzją ekspertów WHO niszczony jest drób oraz opracowywane reguły, jakie powinny być przestrzegane w przygotowaniu drobiu do jego bezpiecznego spożywania. W tej chwili nie ma kongresu międzynarodowego, na którym nie byłoby podkreślane znaczenie diagnostyki, zwłaszcza w przypadkach zakażeń spowodowanych przez wirus grypy. Wczesna i prawidłowa diagnostyka w kierunku grypy ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim dla unikania niepotrzebnej, a nawet szkodliwej w przypadku infekcji grypowych antybiotykoterapii oraz zapobieganiu szerzeniu się zakażenia. Coraz częściej na całym świecie stosowane są przyłóżkowe testy pozwalające bezpośrednio zidentyfikować, a także wizualną ocenę antygenu wirusa A i B w ciągu 15 minut. Diagnostyka laboratoryjna oparta jest na stwierdzeniu obecności antygenu wirusa, wykryciu wzrostu przeciwciał. W celu wykrycia wirusa najczęściej wykorzystuje się materiał pobrany z wymazu nosa, gardła albo popłuczy noskrzelowych lub też gardła. Zanim opowiem o przebiegu grypy i powikłania, chciałabym chwilę jeszcze przeznaczyć na podstawowe wiadomości o wirusach grypy. Wirus grypy został zidentyfikowany dopiero w 1954 roku I dotąd poznano wiele rodzajów wirusa grypy, który na podstawie przeciwciał podzielono na trzy typy A, B i C. Typ C wirusa występuje bardzo rzadko. Typ B wywołuje raczej niegroźne ogniska epidemiczne, natomiast duże znaczenie ma zagrożenie, niesie ze sobą zakażenie wirusem typu A. Grypa B i C ma zwykle łagodny przebieg, gdyż występuje u dorosłych i w obu przypadkach zakażenia mogą być oceniane jako zwykłe przeziębienia wywołane przez 150 znanych wirusów paragrypowych. Na grypę C wrażliwe są szczególnie dzieci. Najgroźniejszy, jak powiedziałam, jest wirus typu A, który może często zmieniać swoją strukturę genetyczną i w ogóle zaobserwowano znaczną zmienność wirusów w obrębie tego samego typu, co wyklucza możliwość uzyskania trwałej odporności na zakażenie po przechorowaniu choroby i co jest powodem nawet wielokrotnych zachorowań na grypę. Zmienność antygenowa jest powodem także niemożności trwałego uodpornienia, zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniach. Zmiany w obrębie zmutowanych wirusów mogą być bardzo subtelne i mogą dotyczyć małego fragmentu wirusa, natomiast większe mutacje tego wirusa pojawiają się zwykle co 10 czy 15 lat. Z punktu widzenia epidemiologii pojawiają się zachorowania sporadyczne, epidemie albo pandemie. Zachorowania sporadyczne występują w zasadzie co rok. O epidemii grypy mówi się, gdy masowo występuje duża liczba zachorowań w stosunkowo krótkim czasie na ograniczonym obszarze, natomiast o pandemii wtedy, kiedy choroba jest groźna i ogarnia swoim zasięgiem poszczególne kraje, całe kontynenty, a nawet cały świat. Pandemie występowały i mogą występować co kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Epidemie grypy w Polsce, podobnie jak w innych krajach, występują co kilka lat, zwykle od 3 do 5, obejmując przede wszystkim duże miasta. Pojawiają się zazwyczaj w zimnej porze roku, w okresie od jesieni do wiosny. Wirusy, podobnie jak bakterie, rozmnażają się bardzo szybko, jednak sam wirus nie może rozmnażać się, dlatego atakuje komórki, przejmując kontrolę nad jej kodem genetycznym i niszczy strukturę. Proste wirusy składają się z kwasu nukleinowego i białek. W skład bardziej złożonych wirusów wchodzą oprócz kwasów nukleinowych i białek także lipidy i węglowodany. W odróżnieniu od bakterii innych komórek o złożonej budowie wirusy zawierają tylko jeden z dwóch kwasów nukleinowych – DNA i RNA i określane są jako RNA i DNA wirusy. Nazwa wirus pochodzi od łacińskiej nazwy, która oznacza jad. Wirusy są, jak powiedziałam, typowymi pasożytami, które nie są zdolne do samodzielnego życia i rozmnażania się poza komórką, stają się częścią układu komórkowego osoby zainfekowanej. Po zakażeniu następuje przenikanie wirusa do wnętrza komórki, gdzie występuje synteza jego składowych, najczęściej składowych części, a następnie dochodzi do rozmnażania wirusa. Cząstki wirusa mogą gromadzić się w dużych ilościach wewnątrz komórki. Wirusy grypy, jak i inne wywołujące chorobę przeziębieniową, żyją i rozmnażają się wyłącznie w komórkach błony śluzowej dróg oddechowych. Poza obecnością wirusów sprzyjają rozwojowi zakażenia także takie czynniki jak przemęczenie, osłabienie, spadek odporności, ale też przegrzanie. Ostatnio zwraca się uwagę na związek przeziębienia czy infekcji grypowej ze stresem. Stąd tak ważna izolacja chorych i zapewnienie im spokoju, nie tylko ze względów epidemiologicznych, ale też poprawy stanu zdrowia po wypoczynku i izolacji od codziennych stresów. Podatność na infekcje wirusowe zwiększa też palenie tytoniu, różnego rodzaju toksyny, także alkohol, inne uzależnienia, ogólnie mówiąc tak zwany niehigieniczny tryb życia. Warto mieć świadomość, że każda infekcja wirusowa obniża odporność ludzkiego organizmu przez uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych oraz obniżenie ogólnej odporności, to zarówno humoralnej, jak i komórkowej. W przypadku grypy, w odróżnieniu do zwykłego przeziębienia, nie jest wskazane samo leczenie. Obecnie nie ma skutecznego leczenia przeciwwirusowego, ponieważ chociaż są propozycje leczenia inhibitorami neuraminidazy, wspomnianego już Tamiflu, albo Relenzy. A antybiotyki także nie są odpowiednimi lekami, jeżeli nie doszło do wtórnego zakażenia bakteryjnego. Oczywiście stosowana jest terapia objawowa i preparaty ogólnie wzmacniające organizm, poprawiające odporność. Podczas choroby, w trakcie mówienia, kaszlu, kichania, wirusy grypy wydostają się na zewnątrz i przez pewien czas utrzymują się w powietrzu, stwarzając niebezpieczeństwo dla otoczenia. Infekcja spowodowana przez wirus grypy jest dość charakterystyczna. Objawy pojawiają się nagle, po krótkim okresie wylęgania, zwłaszcza takie jak kaszel, złe samopoczucie, osłabienie, dreszcze, zawroty i bóle głowy, bóle gardła, chrypka, także bóle mięśniowe, bóle w klatce piersiowej, katar, kaszel, prowokujący wymioty, brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha i gorączka sięgająca powyżej 38, a nawet 40 stopni, która w drugim dopiero dniu spada i w trzecim często wraca do normy. Czasem gorączka utrzymuje się dłużej lub po krótkotrwałym spadku podnosi się ponownie. Gorączka odgrywa bardzo ważną rolę w walce z wirusami grypy, gdyż utrudnia ich reprodukcję. Wirusy najlepiej rozwijają się w temperaturze 29,4 stopnie, czyli niższej niż normalna temperatura ciała. Podobnie przeciwciała korzystniej działają w wyższej temperaturze. Inne charakterystyczne objawy poza wzrostem temperatury to zwykle suchy, szczekający kaszel w odróżnieniu do nieżytu dróg oddechowych pochodzenia przeziębieniowego, kiedy występuje kaszel z odkrztuszaniem i obfitą wydzieliną z nosa i oskrzeli oraz niezbyt wysoką temperaturą. Dopiero po kilku dniach trwania grypy pojawiają się objawy kaszlu z odkrztuszaniem lub spadek gorączki. Charakterystyczne mogą być też bóle w okolicy krzyżowo-lędźwiowej, także poty, nieżyc spojówek, światłostręt i inne objawy i dolegliwości. U około połowy dzieci występuje senność, ospałość, także objawy ze strony żołądka, jelit, niekiedy nudności, wymioty, sugerujące czasem stan zapalny wyrostka robaczkowego. W większości małych dzieci, znacznie częściej niż u starszych dzieci dorosłych, pojawiają się w przebiegu grypy zapalenie tchawicy i oskrzeli oraz odoskrzelowe zapalenie płuc. Kliniczny przebieg zakażenia wirusem grypy zależy nie tylko od właściwości wirusa, ale także od wieku pacjenta, jego odporności, współistnienia chorób, zwłaszcza chorób układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego, wydolności nerek, stanu odżywienia, a nawet psychiki. Jak wspomniałam, podkreślany jest nie tylko ostatnio, ale zwłaszcza po odkryciu wielu cech układu odpornościowego związek infekcji ze stresem. Typowy przebieg grypy powoduje niezdolność do pracy około tygodnia do 10 dni, oczywiście poza przypadkami różnorodnych powikłań. Dłuższe okresy przebiegu dotyczą zwłaszcza osób starszych, powikłanych różnego rodzaju chorobami. U osób, które chorują przewlekle na choroby układowe, gościec, choroby serca, nadciśnienie, może dochodzić do zaostrzenia różnych dolegliwości. W tym samym czasie, co wirus grypy, zakażenie może współistnieć z wirusami grypopodobnymi, spośród których znanych jest przynajmniej 150 różnych typów, zwłaszcza rinowirusów, adenowirusów paragrypowych albo wirusów Coxsackie czy koronawirusów. Ponieważ na razie nie ma skutecznego leku przeciw grypie, najlepszą metodą pozostaje ciągle zapobieganie grypie i powikłaniom. Dlatego tak ważne miejsce zajmuje edukacja, odgrywająca ogromną rolę w nowoczesnej medycynie, na równi z szeroko rozumianą profilaktyką i działaniami mającymi na celu wzrost odporności, ale też ze stosowaniem szczepień, zwłaszcza osób z grupy wysokiego ryzyka, czyli osób starszych i z różnego rodzaju chorobami współistniejącymi. Za chwilę opowiem o powikłaniach i leczeniu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji powikłań pogrypowych i wielokrotne infekcje spowodowane przez grypę albo infekcje paragrypowe są lekceważone. Chorzy usiłują grypę przechodzić, rezygnując z wizyty u lekarza, co może mieć poważne konsekwencje. Zakażenie wirusem grypy wymagające hospitalizacji są groźne, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą osób z grupy podwyższonego ryzyka, także dzieci, u których zakażenie wywołuje od 10 do 50% ostre zapalenie ucha. Podobnie niebezpieczne są powikłania ze strony układu nerwowego, z zapaleniem mózgu, encefalopatią, drgawkami, czasem wymiotami i biegunką. Jak wspominałam, grypa u ludzi dorosłych i dzieci może być powikłana chorobami ze strony układu oddechowego, szczególnie zapaleniem oskrzeli, oskrzelików czy zapaleniem płuc. Wielokrotnie zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych i płuc są wynikiem wtórnego nadkażenia florą bakteryjną wraz z ropną wydzieliną oraz nasiloną dusznością. Wydzielanie dużych ilości wydzieliny ropnej i śluzowej wikła jeszcze bardziej stan i grozi zapaleniem płuc. Do rzadziej występujących powikłań należą ropień płuc czy zapalenie opłucnej. Zapalenie układu oddechowego sprzyja obciążeniom serca i różnorodnym powikłaniom, chorobami neurologicznymi, zapaleniem nerwów obwodowych, drgawkami gorączkowymi albo infekcyjnym zapaleniem mózgu, zaostrzeniem takich chorób jak Parkinsona, niektórych psychoz, schizofrenii, zaburzeń psychiatrycznych, wraz z występowaniem halucynacji, omamów wzrokowych i różnorodnych innych schorzeń systemowych, także wylewów podpajęczynówkowych czy śpiączkowego zapalenia mózgu. Wśród zaburzeń neurologicznych występować mogą otępienie, zaburzenia padaczkowe, choroby naczyniowe mózgu, zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Grypa może zaostrzyć istniejącą gruźlicę. Całej akcji zapobiegania grypie, także innym infekcjom wirusowym, wymieniane są wskazania natury ogólnej, czyli prowadzenie tzw. higienicznego trybu życia wraz z prawidłowym oddychaniem, stosowaniem racjonalnej diety, odpowiedniego odpoczynku, codziennego relaksu, gimnastyki i hartowania. Ważne jest noszenie odpowiedniego do pory roku i temperatury otoczenia ubioru, aby nie doszło ani do przechłodzenia, ani z drugiej strony do przegrzania. W okresie epidemii jest wiele wskazań profilaktycznych, zarówno ogólnych, jak i specyficznych, takich jak wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie kontaktu z osobami chorymi, zarówno w mieszkaniach, jak i w środkach komunikacji miejskich, szpitalach i innych dużych skupiskach. Nigdy nie powinno te osoby chore na grypę nie powinny leczyć się samemu. Najlepiej decyzję stosowania leków pozostawić lekarzowi. W okresie złego samopoczucia wskazane jest stosowanie łagodnej diety, także wskazania dotyczą dużej ilości wypijanych płynów. Należy pozostawać w łóżku tak długo, jak to radzi lekarz i stosować się do jego zaleceń. Na temat domowego leczenia, używania naturalnych sposobów, a więc gorącej herbaty z miodem, sokiem z cytryną, sokiem malinowym. Mówiłam wielokrotnie przy okazji omawiania przeziębień. Obecnie jedynie preparatami paragrypowymi okazują się według doniesień, tak jak wspominałam, inhibitory neuramidazy, skuteczne zarówno w typie A, jak i B wirusa, zarówno do leczenia, jak i profilaktyki, jednak nadal stosowanie tych leków jest obserwowane. Oba preparaty zostały zarejestrowane w kraju, jednak nadal skuteczność ich jest badana. Najlepiej zastosować je w bardzo wczesnym okresie, do 36 godzin. Zdaniem niektórych badaczy problemu leki antywirusowe nowej generacji będą musiały być wprowadzane do powszechnego użycia, jednak ostrzeżenia i różnego rodzaju powikłania co do stosowania na szeroką skalę jeszcze nie są te preparaty stosowane. To tyle, co dzisiaj chciałabym powiedzieć o powikłaniach pogrypowych i grypie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.